Podczas zakupów internetowych często trafiamy na regulaminy sklepów internetowych. Jak często w tych regulaminach pojawiają się niedozwolone postanowienia umowne?
Może zaczniemy od tego, żeby wytłumaczyć, czym są te niedozwolone postanowienia umowne. To tak naprawdę są postanowienia, które rażąco naruszają interesy konsumentów. I co ciekawe, takie postanowienia, mimo tego, że umowy już zawarliśmy i zaakceptowaliśmy regulamin, konsumentów nie wiążą. Więc to jest ważna informacja dla konsumenta, że nawet jeżeli zawarł taką umowę sprzedaży, w której zawiera się niedozwolona klauzula, może się od niej uchylić przez to właśnie, że jest dla niego niewiążąca. Niestety klauzule dosyć często się pojawiają. Wynika to też z chęci zabezpieczenia siebie przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy przychodzą do nas po dokumenty, proszą, żeby wpisać im jeszcze taką, taką i taką klauzulę, ponieważ widzieli, że i konkurencja, czy znajomy takie postanowienia ma. Niestety bardzo często te właśnie postanowienia, które teoretycznie mają chronić przedsiębiorcę, są niedozwolonymi klauzulami. Takimi najczęściej pojawiającymi się klauzulami, które przedsiębiorcy umieszczają w swoich regulaminach, to ograniczenie odpowiedzialności, czy też wyłączenie przy dostawach towaru. Często przedsiębiorcy, zwłaszcza w okresie świątecznym, wskazują w regulaminach, że nie odpowiadają za opóźnienia, które wynikają z winy przewoźników. I to niestety dla przedsiębiorcy z jego punktu widzenia nie jest korzystne. Dla konsumenta to jest korzystne, ponieważ takie postanowienie jest dla niego niewiążące i tak naprawdę to sprzedawca jako strona umowy odpowiada względem niego za opóźnienia w dostawie towarów.
Często podczas zakupów internetowych, kiedy otrzymujemy produkt, jednak chcemy się z tej umowy wycofać, jednak produkt nam nie odpowiada. W jaki sposób odstąpić od umowy zawartej przez internet, zawartej na odległość?
Najprościej odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia sprzedawcy. Oświadczenie tak naprawdę możemy w dowolny sposób złożyć, może być to w formie mailowej, może to być na formularze, który jest dołączony do regulaminu, tutaj nie ma obowiązków, żeby to było w konkretnej formie. Musi być coś jasne i zrozumiałe dla sprzedawcy i co ważne, złożone w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
Czy zawsze musimy odsyłać produkt w oryginalnym kartonie, w którym go dostajemy? Jak tutaj wygląda sprawa właśnie przesyłki?
Jeśli chodzi o to, w jakim stanie powinniśmy odesłać towar, to jest tak naprawdę trudne do odpowiedzenia zero-jedynkowo. Tutaj to zależy od sytuacji. Generalnie przyjęte jest takie podejście, że konsument kupujący przez internet może zapoznać się z towarem w taki sam sposób, jak byłoby to możliwe w sklepie stacjonarnym. Czyli możemy oczywiście odpakować z kartonu, jeżeli to jest jakiś standardowy produkt, ten produkt, żeby go wyjąć, zobaczyć, ale nie powinniśmy niszczyć kartonu, ponieważ sprzedawca, który otrzyma taki zniszczony produkt, taki karton od towaru, nie będzie mógł jego sprzedać jako pełnowartościowy towar, ponieważ każdy z nas chyba nie chciałby otrzymać towaru w poniszczonym opakowaniu, które sugeruje, że coś niewłaściwego z tym towarem po drodze się działo.
A jak jest z dostawą? Czy to klient, czy to konsument płaci za dostawę?
Tutaj zależy od sytuacji. Jeśli chodzi o drogę ze sklepu do kupującego, koszt dostarczenia towaru pokrywa sprzedawca przy odstąpieniu od umowy, ale tylko w wysokości takiej, ile kosztuje najtańszy dostępny sposób dostawy towaru w jego sklepie. Czyli jeżeli są trzy metody dostawy towaru, nie wiem, pocztą, paczkomaty, kurierzy i kupujący wybierze ten droższy sposób dostawy, sprzedawca jest obowiązany do zwrócenia tylko tego najtańszego dostępnego w swoim sklepie sposobu dostawy towaru. I co istotne, odbiór osobisty nie jest metodą dostawy towaru. Tutaj też były takie próby obejścia tego zwrotu kosztów dostawy towaru, ale odbiór osobisty nie liczy się jako metoda dostawy towaru.
Czyli wówczas, kiedy jest odbiór osobisty, jaki mamy zwrot?
Tutaj przy odbiorze osobistym tak naprawdę nie ma dostarczenia towaru do konsumenta, czyli tutaj nie było kosztów dostarczenia towaru, więc nie ma zwrotu tych kosztów. Natomiast jeśli chodzi o odesłanie towaru, tutaj te koszta leżą po stronie kupującego, oczywiście jeśli sprzedawca odpowiednio poinformował o tym, że tak wyglądają te kwestie w swoim regulaminie.
W jakich sytuacjach na pewno nie możemy odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego?
Na pewno nie możemy odstąpić od umowy, w której zamawiamy towary na nasze indywidualne zamówienie według naszej indywidualnej specyfikacji. Oczywiście najprostszym przykładem są nim koszulki, puzzle z naszymi zdjęciami, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś inny chciał kupić towar z naszymi własnymi zdjęciami, ale również towary z krótkim terminem przydatności do spożycia. Tutaj w przypadku żywności, nie wiem, jakichś jogurtów, które kupujemy przez internet, o odstąpieniu od umowy raczej powinniśmy zapomnieć. Również rzeczy dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, zwłaszcza ze względów higienicznych czy zdrowotnych, po odpakowaniu przez nas nie będą mogły zostać zwrócone. Tutaj, tak jak mówiłam o tym, możliwości testowania towaru tak samo jak w sklepie stacjonarnym. W przypadku szminki, którą chcemy zobaczyć, nigdy nie otwieramy szminek, które są przeznaczone do dalszej sprzedaży, tylko testery. W tym przypadku, jeżeli kupujemy przez internet, również możemy taką szminkę zobaczyć jako opakowanie z zewnątrz, ale nie możemy jej rozpakować, ponieważ ze względów higienicznych nie moglibyśmy jej już dalej zwrócić.
Skąd wiedzieć, czy sprzedawca zamawiany towar ma na stanie, czy na przykład sprowadza towar? Przykładowo z Chin bardzo często się zdarza, że zamawiamy i czekamy 3-4 tygodnie na sprowadzenie przez sprzedawcę danego towaru z zagranicy.
Czy tak naprawdę, czy on ma faktycznie ten towar na stanie, trudno nam sprawdzić bez pojechania do przedsiębiorcy, ale jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim termin realizacji zamówienia. To jest zarówno w regulaminie, jak i w opisie produktu. Jeżeli ten termin jest dosyć długi, tak, 2-3 miesięczny, to powinna nam się zapalić jakaś lampka kontrolna, że być może ten towar dopiero będzie sprowadzany dla nas. Drugą kwestią jest wczytanie się w regulamin, ponieważ bardzo często tak naprawdę te towary sprowadzane z Chin są sprzedawane przez chińskich przedsiębiorców, a polscy przedsiębiorcy są jedynie pośrednikami. I na to trzeba uważać najbardziej, ponieważ stroną umowy sprzedaży nie jest polski przedsiębiorca, tylko chiński.
Czy sklep zawsze musi sprzedać nam towar za przedstawioną na swojej stronie cenę? Czy możliwe są zmiany takiej ceny w trakcie procesu kupna?
Prawnicy dosyć często mówią, to zależy. I to faktycznie w tym przypadku zależy od danej sytuacji. Jeśli w sklepie jest wskazane, że to, co znajduje się na stronach sklepu, nie stanowi oferty, w tym przypadku sprzedawcy łatwiej się jest uchylić od dokonania sprzedaży takiego towaru. Jeżeli nie ma wskazania, że treści zawarte na stronach nie stanowią oferty i faktycznie wkradł się w błąd, w wyniku którego konsumentowi udało się kupić towar dużo taniej, efekt tego zakupu tak naprawdę zależy od tego, ile niższa była ta cena niż zazwyczaj. W przypadku, gdy ta cena jest rażąco zaniżona i faktycznie konsument mógł się spodziewać, że to nie jest efekt promocji, tylko błędu przedsiębiorcy, przedsiębiorca może spróbować uchylić się od takiej sprzedaży i konsument nie będzie mógł kupić takiego towaru w tej niskiej cenie. Tutaj orzecznictwo idzie w tą stronę, że jednak konsument w pewnych sytuacjach nie jest chroniony i tutaj przedsiębiorca, u którego pojawił się błąd, może też się bronić w ten sposób.
A na przykład takie sytuacje, w których sprzedawca podbija cenę w trakcie procesu kupna. Na przykład wybieramy opcję za pobraniem, kiedy towar do nas dociera, okazuje się, że nie kosztuje na przykład 150 zł, tylko musimy zapłacić 200.
Tutaj taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i też nie spotkałam się z taką sytuacją. Oczywiście te warunki umowy były ustalane w momencie zakupu towaru, więc to nie jest ten moment, kiedy sprzedawca może przysłać kuriera z wyższą kwotą do zapłacenia, więc oczywiście kupujący nie jest zobowiązany do uiszczenia tej ceny i dla niego wiążąca jest cena, którą ustalili wcześniej podczas dokonywania zakupu przez kupującego.
Wspominała Pani już o uchybieniach, wspominała Pani o tym, że sklepy internetowe mogą się pomylić, wstawiając coś na swoją stronę internetową. No właśnie, czy sklep ma prawo do takich uchybień?
Prawo ma oczywiście, ale jeżeli sklep chciałby się przed tymi uchybieniami zabezpieczyć w ten sposób, że wskaże w swoim regulaminie, że nie ponosi odpowiedzialności za treść opisów, to tutaj właśnie mamy przykład niedozwolonej klauzuli, o których mówiliśmy wcześniej. To sprzedawca jako ten podmiot profesjonalny odpowiada za treści zawierane na swoich stronach internetowych.
Jakie są wobec tego prawa konsumenta w takiej sytuacji?
W przypadku błędów, tak, w wyniku których zakupi towar i okazuje się, że towar nie jest takim towarem, jaki wydawał się z opisu na stronie sklepu, może oczywiście ten towar reklamować jako towar niezgodny z umową, wadliwy. Więc tutaj najlepszym wyjściem jest złożenie reklamacji do sprzedawcy.
Jakie możliwości reklamacji mamy w systemie prawa?
W przypadku konsumentów zawsze mamy rękojmie. I to tak naprawdę jest najkorzystniejsza zazwyczaj forma reklamowania wadliwego towaru, ponieważ rękojmia jest uregulowana przez kodeks cywilny i w relacji B2C, czyli z konsumentem, przedsiębiorca nie może jej zmodyfikować czy też wyłączyć. Natomiast gwarancja jest czymś, to tak nazywamy czymś ekstra, tak? Co może być, ale nie musi. Zazwyczaj gwarancję daje tutaj producent, którego towar kupujemy u sprzedawcy. I nie ma przeszkód, żeby zarówno gwarancja i rękojmia przysługiwała na dany produkt. To, z czego skorzysta, z którego uprawnienia skorzysta konsument, zależy tylko i wyłącznie od konsumenta. Także warto czasami przeanalizować, jakie zasady są przy rękojmi gwarancji, aczkolwiek najczęściej rękojmie jest tą skuteczniejszą drogą.
Przypomnijmy jeszcze, rękojmie przysługuje przez?
Przez okres 2 lat, tak naprawdę od momentu dostarczenia towaru w przypadku konsumentów. W przypadku towarów używanych ta rękojmia może być ograniczona do roku, więc też warto o tym wiedzieć, kupując towary używane u przedsiębiorców. Natomiast okres na zgłoszenie naszej reklamacji to jest rok, więc tak naprawdę czasami przedsiębiorca może się dowiedzieć o wadzie po upływie około 3 lat od sprzedaży towaru konsumentowi.
Ja jeszcze na koniec w takim razie zapytam, na co konsumenci mają zwrócić szczególną uwagę, robiąc zakupy w sklepie internetowym?
Myślę, że regulamin w pierwszej kolejności, żeby sprawdzić, kto jest sprzedawcą, czy faktycznie to jest polski przedsiębiorca, czasy realizacji, i checkboxy, czyli te zgody, które wyrażamy podczas składania zamówienia, podczas finalizacji tego zamówienia. Bardzo często użytkownicy odruchowo zaznaczają wszystkie checkboxy, ponieważ mają takie przekonanie, że trzeba wszystkie zaznaczyć, żeby sfinalizować zakup. Tak nie jest i właśnie trzeba bardzo uważać, na co się zgadzamy, bo bardzo często są to zgody marketingowe i to nie tylko dla sprzedawcy, u którego dokonujemy zakupu, ale na przykład na przekazanie naszych danych w celach marketingowych do innych podmiotów czy też partnerów sprzedawcy. Także warto na to zwrócić uwagę. Warto też wiedzieć, że zgody na przetwarzanie danych nie mogą być domyślnie zaznaczone. Czyli to zależy od nas, czy my tę zgodę zaznaczymy, czy też nie. Również zgody nie mogą być łączone. Jeżeli w jednej zgodzie trzeba się zgodzić na regulamin, zaakceptować ten regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, wówczas taka zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest nieważna. I tak naprawdę możemy żądać zaprzestania przetwarzania takich danych, ponieważ nie mieliśmy możliwości tak naprawdę dobrowolnie wyrazić tej zgody, tylko byliśmy przymuszeni niejako przez konieczność zaakceptowania warunków dokonania zakupu.
Powiedzmy, że jakiś błąd popełniliśmy, w takim razie gdzie szukać tej pomocy? Czy tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dla nas odpowiedzią?
Jak najbardziej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w zakresie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Także to są te dwa podmioty, u których możemy szukać pomocy, ale też są rzecznicy konsumentów, którzy działają w gminach i do nich też można się zwrócić.